10 maja, lotnisko Northolt, Anglia. W Northolt samochód podjechał tuż do kadłuba ciemnozielonej Dakoty, stojącej na początku pasa startowego. York szybko wsiadł do samolotu, zaskoczony brakiem formalności, jakich dotychczas był świadkiem. Przymrużył oczy, aby przyzwyczaić wzrok do wnętrza, gdzie niewielkie lampy na górze wręg i wpadające przez prostokątne okna światło lamp na pasie startowym ledwo rozświetlały ciemność. Dostrzegł sylwetkę mężczyzny, który siedział w końcu samolotu, owinięty kocem, jakby chronił się przed majowym zimnem. Widząc wchodzącego Jorga, podniósł dłoń w geście powitania towarzysza podróży. Ten odpowiedział skinieniem głowy i ulokował się, jak mógł najwygodniej, na ławce biegnącej wzdłuż boku kadłuba. W samolocie przystosowanym do zrzucania skoczków trudno się było spodziewać luksusu, ale twarda rama ławki obciągniętej brezentem była wyjątkowo niewygodna. Po chwili z kabiny wychylił się pilot i widząc, że York jest już na pokładzie, machnął na znak, że startują, co potwierdził odgłos uruchamianych silników. York wydobył z kieszeni legitymację, jaką władze amerykańskie wręczyły jemu jako Tomaszowi Żukowskiemu, porucznikowi Wojska Polskiego, zwolnionemu z niewoli w obozie w Murnau. Taka była jego nowa tożsamość, jaką miał przedstawić Rosjanom, gdy wpadł w ich ręce. Stał się innym człowiekiem, którego życiorysu uczył się przez ostatnie dni, podobnie jak topografii obozu, regulaminu, imion współwięźniów, twarzy strażników. Nawet dla jego rany na udzie, już dobrze zabliźnionej, znaleziono wytłumaczenie w nowym życiorysie. Miał zostać postrzelony podczas próby ucieczki z konwoju, co rzeczywiście miało miejsce, acz chodziło o innego jeńca.
Góra z górą się nie zejdzie.
Usłyszał głos drugiego pasażera, który podniósł się ze swojego miejsca w ogonie i przekrzykiwał huk silników.
Andrzej? To ja, bracie.
Co za spotkanie.
Nie wygłupiaj się. Nie mów, że nie wiedziałeś, że polecimy razem.
A ty wiedziałeś, że mnie tu spotkasz?
Uścisnęli się tak serdecznie, jakby spotkali się po wielu latach, choć od ostatniej rozmowy minęły niespełna 2 tygodnie.
To ty jesteś tą drugą częścią mojej wiedzy?
A ty mojej. To na wypadek, gdyby przyskrzynili nas Rosjanie.
Albo Niemcy.
Wiesz, dobrze znam metody przesłuchań w NKWD, a wcale nie chciałbym poznać niemieckich.
To po coś się w to wplątał?
Ja się wplątałem? Jeśli tak uważasz, to nie mylisz się. Jeśli ta misja zakończy się sukcesem, to nie chciałbym, żeby cała zasługa przypadła Anglikom albo Amerykanom. To jest przede wszystkim nasza sprawa.
Samolot przebił się przez warstwę grubych chmur i za oknami zobaczyli rozgwieżdżone niebo.
Andrzej, lecimy do Coburga.
Nieśmiało odezwał się York, co Czerny skwitował skinieniem głowy, acz uważnie przyglądał się przyjacielowi. W jego głosie odczytywał zapowiedź ważnej informacji.
Wiesz, mam tam sprawę do załatwienia. Prywatną.
Jak ona miała na imię? Anna Maria?
Czerny uśmiechnął się szeroko. York nie odpowiedział. Dziewczyna, która zawładnęła jego sercem w czosze, zniknęła równie szybko, jak pojawiła się w jego życiu. Pamiętał, jak spotkali się po raz pierwszy na balkonie zamku. Potem, jak walczyła o życie więźnia katowanego przez SS-mana. Jak pokazała mu tajemne przejście. I nagle zniknęła, gdy kazano jej uciekać z zamku. Wtedy zrozumiał, że tęskni za nią. I tak bardzo chciał ją odnaleźć. Rozłąka wyostrzała jej obraz. Ciągle widział jej twarz, uśmiechnięte oczy, czuł zapach włosów, gdy po raz pierwszy ośmielił się musnąć ustami jej policzek. Gdzie mogła być? Jedynym śladem była informacja, jaką uzyskał od szefa ochrony zamku, Obersturmbannführera Globkego. Ale czy można temu wierzyć? Lot przybliżał ją i dlatego wspomnienia odżywały z całą siłą.
Może być w Coburgu.
Odpowiedział po chwili.
Nie ma sprawy. Nie sądzisz chyba, że od razu zapakują nas do samolotu, aby zrzucić gdzieś nad Śląskiem.
Dziękuję, Andrzej.
York powiedział to z taką serdecznością, że Czerny spojrzał na niego zdziwiony, ale nic nie dodał.